Światopodgląd.
Agnieszka Lichnerowicz, zgodnie z obietnicą w Światopodglądzie wracamy teraz do rozmowy z Agnieszką Mazuś, redaktorką naczelną portalu jawnylublin.pl. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry.
I z Jerzem Jureckim z tygodnika podhalańskiego. Jurku, czy masz letnie czy zimowe opony?
Zimowe, bo tak. My doskonale wiemy, że do początku maja nie należy ich zmieniać na letnie, o czym wskazuje w tej chwili to, co widzę przez okno, to znaczy sypie piękny, gruby śnieg.
Naprawdę sypie jeszcze śnieg.
Tak, jakby, oczywiście jakbym, a tutaj obrócę kamerkę swoją, to tylko ty będziesz mogła chyba zobaczyć.
Nie, to, ale tutaj od Adama Szura ja będę się dowiadywała i słuchaczką.
Adam widział i potwierdzi. Tak. Musi ci tam kiwnąć przez szybę.
Nie, on już mi opowiedział wszystko, tak. Dobrze, rozumiem, że sypieć, dobrze, że opony masz zimowe, chociaż to dziwne, wydaje mi się mieć w kwietniu zimowe. Znam takich, którzy w Warszawie z kolei narzekają, że jeszcze nie zmienili.
Ale w Zakopanem to nie jest dziwne. Rozumiem. Słuchaj, tutaj wiemy doskonale o tym, że opony na letnie zmieniamy dopiero w pierwszej połowie maja.
Dobra, to jest super, w sensie nie wiem. Przejdźmy do rozmowy. Tematem naszej rozmowy mają być media lokalne, a więc między innymi tygodnik podhalański i Jawny Lublin, ale jeszcze przed drugą turą wyborów chciałam zapytać też na początek ciebie, Jurku, no bo w Zakopanem jest dogrywka, jest druga tura, jest dwoje kandydatów, Łukasz Filipowicz z Komitetu Wyborczego Przyjazne Zakopane oraz wiceburmistrzyni Agnieszka Nowak-Gąsienica, związana z Prawem i Sprawiedliwością. Jak ta kampania? Jak w Krakowie? Ostro i na hejt?
Naprawdę bardzo ostro. Oczywiście ciągle jest tutaj wojna na billboardy, ale już w tej chwili nie tylko, ponieważ no, pojawia się hejt w sieci. No, jedni drugim tam wyciągają różne historie. No, trzeba je oczywiście mocno filtrować, bo to w tak krótkim czasie trudno sprawdzać te wszystkie rewelacje. No, pojawiła się taka rzeczywiście brzydka strona tej kampanii. No ale cóż, tak jest. My mamy jutro debatę w tygodniku. Znaczy my organizujemy od lat debaty i jutro robimy debatę w kinie. Podejrzewam, że całe Zakopane tam przyjdzie, bo to jest jednak wojna starego z nowym, ponieważ Agnieszka Nowak-Gąsienica jest kandydatką Prawa i Sprawiedliwości, chociaż ukrywa to, ale przecież my wszyscy się tutaj doskonale znamy, więc nie ma co ukrywać. Natomiast jutro się zetrze z Łukaszem, który jest młodym chłopakiem, on tam deklaruje swoją niezależność z kolei od jakichś układów politycznych. Zobaczymy.
Ja rozumiem, że temat to deweloperka, tak? Co najbardziej budzi emocje?
Tematów tutaj, które tutaj są w Zakopanem, jest naprawdę cała masa. Między innymi właśnie ten słynny Sylwester Marzeń, który tutaj przez mieszkańców jest bardzo nielubiany, a który jest tutaj przez poprzednią władzę nam tutaj wciskany z Jackiem Kurskim na czele i z Zenkiem. Natomiast takich zwykłych problemów, no to deweloperka to jest numer jeden. To jest to, co nam się tutaj wpycha w każdą szczelinę. No niedługo kolejne pokolenie to naprawdę już nie będzie miało gdzie wybudować domu, ponieważ to, co się w tej chwili, ten taki boom na budowę apartamentowców jest coraz większy i wydaje się, że tutaj nikt nad tym nie panuje.
Bardzo to takie ciekawe, bo zastanawiam się, czy takie kampanie wyborcze i wybory samorządowe no mogą być takim, tak jak obserwujesz, impulsem, skoro wszyscy już zdiagnozowali, że jest problem. Rozumiem, że teraz wszyscy przyznają, że nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić.
No trochę jest późno, dlatego że popatrz, jest na przykład taki budowany, my go nazywamy Tatrzański Sky Tower. Budynek, który jest wielopiętrowy, który powstaje przy wejściu do Doliny Białego. No, czy kiedykolwiek ktoś sobie wyobrażał, że będzie powstawał apartamentowiec prawie w Tatrach, w samej otulinie Parku Narodowego, a tymczasem powstaje. No to i takich obrazków jest tutaj wiele. Jest, trwa walka z deweloperką, natomiast ciągle to jest bicie głową w mur.
Zapytam jeszcze Agnieszkę Mazuś, przypomnę z portalu jawnylublin.pl. U was nie ma dogrywki, ponieważ u was ten sam prezydent Żuk jest już jak długo?
No to będzie jego, jest bodajże
czwarta kadencja?
Dwie dekady mniej więcej, nie? Tak by wychodziło.
Tak.
No
tak,
i z tej perspektywy...
No bardzo żałuję niestety, że nie ma drugiej tury i że nie było żadnego mocnego kandydata.
Ale chciałam cię zapytać, jak ty oceniasz, bo spośród samorządowców jest taki lobbying czy kampania, by jednak zrezygnować z dwukadencyjności. To znaczy jest nacisk, że niektórzy burmistrzowie uważają, no, że skoro im się dobrze rządzą, no to po co ich ograniczać do dwóch kadencji? Jak ty jesteś z takiego miasta, w którym długo już macie prezydenta, to jak ty to oceniasz?
No ja przyznam, że kiedy właśnie zmieniło się prawo i jest właśnie dwukadencyjność, ja się osobiście bardzo ucieszyłam. No nasz prezydent, który właśnie tak długo rządzi Lublinem.
No wybierają go,
przeciwnie. No tak, wybierają go. On wręcz nawet w czasie kampanii już mówił o tym, że w zasadzie to chyba nie jest najlepszy pomysł o dwukadencyjnością, więc żebyśmy, wcale się nie zdziwię, jak się okaże, że to nie jest tak naprawdę jego ostatnia kadencja, że będzie jeszcze kolejna i kolejna. Ale też prawda jest taka w Lublinie, że PiS nigdy, znaczy długo już nie wystawia żadnego mocnego kandydata, który rzeczywiście mógłby prezydentowi Żukowi zagrozić.
Dopytam Jurku Jerzego Jureckiego, jak ty oceniasz ten limit dwukadencyjności?
Bardzo dobry, oczywiście, natomiast ja mam oprócz tej dwukadencyjności mam taki apel, który chciałbym jeszcze raz powtórzyć z naszej ostatniej rozmowy, tak, żeby wybory były co pół roku. Dobrze? Bardzo prosimy.
Bo? Przypomnijmy.
Bo to jest jedyna szansa na to, żebyśmy dostali jakieś wsparcie finansowe, którego nie mamy, bo wszyscy
jako media.
Nas tak opuścili. Gazety lokalne radzą sobie coraz słabiej. Nie mamy żadnego wsparcia i nigdy nie mieliśmy. Nigdy nie byliśmy w koszyku. Nigdy nam żadne rządowe spółki nie przekazywały żadnych reklam. Walczymy o każdy grosz i praktycznie dochód jedyny, jaki mamy, to jest sprzedaż reklam i ogłoszeń. Stąd te wybory jakby były co pół roku, to wtedy byśmy już nie wyciągali ręki do nikogo o pomoc.
To przejdźmy do tego tematu. Mam przed sobą taką analizę Andrzeja Andrysiaka przygotowaną dla Instytutu Zamenhofa, gdzie on wylicza, że w zasadzie duża część kraju, mieszkańcy dużej części kraju nie mają dostępu do zweryfikowanej, niezależnej lokalnej informacji. Wiemy z niezliczonej liczby raportów powstających w naszej części świata, Stanach Zjednoczonych, w Europie, że bez lokalnych, silnych mediów demokracja po prostu przymiera. To wydaje mi się dosyć, można uznać w zasadzie za fakt. No i rzeczywiście stosunkowo mało w Polsce dyskutujemy o tym, dlaczego media lokalne, w ogóle media, wiemy, są w nie najlepszej kondycji, mówiąc oględnie, ale te lokalne są tym bardziej pod presjami różnego rodzaju. No i może, nie wiem, Jurku, w takim razie jeszcze ciebie dopytam, jaki byłby w związku z tym twój pierwszy postulat?
Słuchaj, jak przyjrzymy się, w jaki sposób idzie wsparcie dla prasy lokalnej na świecie, w krajach na przykład europejskich, to naprawdę przykro się nam robi, że są kraje, które zdają sobie z tego sprawę, jaka perełka to jest każda gazeta lokalna, każda prasa lokalna, medium lokalne. To jest naprawdę fundament demokracji. To jest coś, z czego korzysta mnóstwo ludzi. To my mamy najbliższy kontakt z odbiorcami, z mieszkańcami. My jesteśmy najbliżej tych problemów, prawda? Natomiast nie dostrzega się nas, nie wspiera się nas, a jest to naprawdę proste. Jeśli uznać ten segment mediów, czyli prasę lokalną, jako element kultury polskiej, a jest to zdecydowanie element kultury polskiej, to władza powinna na nas inaczej popatrzeć. Właśnie przez pryzmat takiej walki o to, żebyśmy utrzymali się, żebyśmy byli, żeby te lokalne społeczności miały media, które patrzą władzy na ręce, prawda? Przecież to jest nasza główne zadanie. Wyobrażacie sobie państwo, co by było w Tatrach, gdyby nie było mediów lokalnych, gdyby nie było Tygodnika Podhalańskiego? Na każdej polanie stanąłby McDonald's, prawda? Bo władza ma taką tendencję do tego, żeby, no widzimy po tej deweloperce, jeśli nie ma kontroli, no to naprawdę źle się dzieje.
No i co może, jaki w zasadzie byłby, co tutaj jeszcze dorzucę Andrzeja Andrysiaka, z którym też wydaje mi się zgadzam, że przyszłość lokalnego rynku medialnego jest istotniejsza dla jakości polskiej demokracji niż przetrwanie TVP, Polskiego Radia i PAP, a bardzo się ekscytujemy rzeczywiście mediami publicznymi, tymi ogólnokrajowymi. Jak wesprzeć lokalny rynek medialny?
No, bardzo prosty sposób. No, przede wszystkim dostrzec, że istnieje taki segment, że prasa, media nie kończą się na wiankach.
No, ale dostrzeżenie nie wystarczy.
No, trzeba wesprzeć. No, to prosta sprawa. No, weźmy przykłady, prawda? Weźmy przykład ze Skandywana i w jaki sposób są dofinansowywane media lokalne po to właśnie, żeby w tych małych społecznościach była działalność niezależnych dziennikarzy, żeby pokazywali, wytykali władzy błędy, żeby kontrolowali publiczne pieniądze, prawda? My jesteśmy tutaj najlepszym sposobem.
Czyli jakiś system dotacji, rozumiem.
Oczywiście, oczywiście. A w jakiej formie to my siadamy i dyskutujemy, prawda?
Agnieszka Mazuś.
To jest do zrobienia.
Agnieszka.
Takie dofinansowanie do mediów lokalnych ma przecież Austria, ma Francja, ma Wielka Brytania, Szwecja. To nie trzeba tutaj otwierać, wyważać otwartych drzwi. To w zasadzie są patenty, które można by przenieść na nasze polskie podwórko. Bodajże chyba w 2022 roku, czyli będzie dwa lata temu, Andrzej Andrysiak pisał w tej sprawie do premiera Morawieckiego i wydaje mi się, że to jest jedna z tych pism, które gdzieś po prostu utknęło i temat się zakończył. A szkoda, bo jest naprawdę coraz gorzej.
Andrysiak zrobił taki, moim zdaniem, świetny serial podcastowy Mała Władza we współpracy z Radiem Tok FM. Tam jest drugi odcinek poświęcony właśnie lokalnym mediom i też politykom, którzy stawali w obronie tych dużych lokalnych mediów, wolność mediów, wolność mediów, no ale potem lokalnie niekoniecznie tej wolności bronili. No i tam właśnie pojawia się ten postulat, o którym rozmawialiśmy, czyli ograniczenia albo jednak no, uniemożliwienia władzom wydawania konkurencji dla was. Nie wiem, jeszcze raz jakbyśmy...
No to jest tak, to jest drugi problem, który jest bardzo związany z tą naszą lokalnością, to znaczy ta wielka potrzeba władz samorządowych do tego, żeby stawać się wydawcami gazet, telewizji, stacji radiowych. No i są i tworzą się takie przedziwne konstrukcje, które prowadzone są przez urzędników, a służą wyłącznie propagandzie władzy. My tu mamy mnóstwo takich przykładów, gdzie starosta wydaje na przykład gazetę, która ma 16 stron i co jakiś czas w tych 16 stronach można się doliczyć ponad 50 zdjęć z twarzą wójta, starosty, który przy na wstęgi i tym podobne rzeczy. No to nie
i bezpłatnie rozdają gazetki pewnie?
Tak, to jest kompletnie bezwartościowe. A co jest jeszcze gorsze, że wiele tych samorządówek prowadzi działalność reklamową, to znaczy sprzedaje powierzchnie reklamowe, stając się taką absolutną konkurencją dla niezależnych gazet. A jeszcze co za tym idzie? A za tym idzie korupcja, dlatego że pojawia się przedsiębiorca i na przykład chce postawić sobie jakiś budynek w jakimś miejscu i słyszy od wójta, no dobrze, ale wie pan, jakby pan tutaj wykupił u nas w naszej gazetce reklamę na cały rok, to na pewno będzie panu łatwiej uzyskać zgodę.
Agnieszka Mazuś, ostatnia minuta.
A ja mam właśnie przed sobą takie wydawnictwo wydawane przez Urząd Miasta Lublin, nazywane Biuletynem. Wygląda to jak to normalna gazeta, ma 8 stron, jest dużo zdjęć prezydenta, jest o tym, jak się fajnie u nas żyje, mieszka. No i to jest 150 tysięcy egzemplarzy co miesiąc, trafiające do skrzynek. Kosztuje nas wszystkich jakieś w tym momencie około 400 tysięcy rocznie, więc całkiem niemałe pieniądze.
Najczęściej na kredytowym papierze.
Właśnie.
No nie, to jest akurat na takim papierze udającym gazetę, więc jeszcze bardziej się tak w zasadzie, jak ktoś chce przejrzeć gazetę, no to dostanie ją do skrzynki w zasadzie, po co ma już iść i gdziekolwiek do kiosku i kupować. Więc tak to wygląda.
No zobaczymy, czy władza podejmie te postulaty, może też, nie wiem, działacie. Zobaczymy, będziemy. Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze wrócili do tego tematu. Dziś bardzo wam jak zwykle dziękuję. Agnieszka Mazuś, naczelna jawnego portalu jawnelublin.pl i Jerzy Jurecki z tygodnika podhalańskiego byli państwa gośćmi. Informacja.